Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na nowym nagraniu zrealizowanym przez Fundację Provita Bono. Temat naszego dzisiejszego nagrania brzmi Juan de Salazar i hiszpańskie imperium wieku złotego. Zanim jednakże do tematu przejdę, oczywiście tradycyjnie zaczynamy od nowości wydawniczych naszej fundacji. Nie wiem, czy Państwo wszyscy mają moje najnowsze książki. Moja zupełnie najnowsza jest to drugie gruntownie poszerzone wydanie faszyzmów łacińskich, do którego nabycia serdecznie Państwa zapraszam. Z nowości również w tym roku wydanych mojego autorstwa jest Imperialna Europa, niemieckie plany reorganizacji Europy, podboju i reorganizacji Europy 1871-1945. No i wreszcie dzieło, o którym jeszcze dzisiaj będę wspominał, Imperium Rationis, państwo suwerenne w zachodniej myśli politycznej XVI i XVII stulecia. Po takim malutkim wstępie, kąciku reklamowym przechodzimy do tematu naszego, czyli do Juana de Salazara i hiszpańskiego Imperium Wieku Złotego. Wiek Złoty w Hiszpanii, zacznijmy, jest to okres dominacji politycznej, militarnej i poniekąd również kulturowej Hiszpanii nad światem. Zaczyna się on w roku 1492 wraz ze zdobyciem Granady i ostatecznym wypędzeniem Maurów z Hiszpanii. To z jednej strony, a z drugiej strony wraz z odkryciem Ameryki i powstaniem imperium, nad którym, jak mawiano w ten czas, nigdy nie zachodzi słońce. Powstaje wtedy imperium i rzeczywiście dzięki zjednoczeniu w 1519 roku Hiszpanii z posiadłościami Habsburgów austriackich za pomocą jednego władcy, Karola V, cesarza Karola V, w Hiszpanii zwanego Karolem I, no bo jako Karol I Hiszpanii, jako król Karol I panował, Hiszpania rzeczywiście no, staje się potęgą, absolutnym imperium, którym tą potęgę cały czas utrzymuje również za syna Karola V, Filipa II, który już nie jest cesarzem, jest tylko i wyłącznie królem Hiszpanii, ponieważ druga linia Habsburgów posiadła imperium austriackie w środkowej Europie. W XVI-XVII wieku, za czasów Filipa II i interesującego nas tutaj przy tym przypadku również Filipa III, jego następcy, Imperium Hiszpańskie składa się z Hiszpanii, tak, tych ziem, które dzisiaj wchodzą w skład Hiszpanii. One formalnie się składają też z trzech królestw. Królestwa Kastylii i Leonu. Kastylia i Leon, mimo tego spójnika i stanowią jeden byt państwowy. Składa się następnie z Królestwa Aragonii, z Barceloną, no i z malutkiego Królestwa Nawarry, czyli dzisiejszego kraju Basków, czy właściwie częściowo kraju Basków, a częściowo ziem hiszpańskojęzycznych. Do tego imperium w 1580 roku zostaje przyłączona jeszcze Portugalia przez Filipa II, a w jego skład wchodzą również Niderlandy całe, czyli Belgia i dzisiejsza Holandia, przy czym Holandia potem no, w wyniku buntu Kalwinów holenderskich wybija się na niepodległość, ale Belgia, czyli jak to wtedy nazywano Flandria, cały czas jest posiadłością czy częścią Hiszpanii. Następnie mamy Franche-Comté. Franche-Comté jest to fragment dawnej Burgundii, czyli terenów przygranicznych, dzisiaj należących do Francji, przy granicy ze Szwajcarią. Poza Franche-Comté mamy księstwo Mediolanu, królestwo Neapolu, czyli całą południową Italię z Sycylią, Sardynię, no i wreszcie nieprzebrane, jeśli chodzi o swoje rozmiary, imperium światowe, czyli cała współczesna Ameryka Łacińska. No, szczególnie po zjednoczeniu z Portugalią, to dosłownie cała Ameryka Łacińska od Meksyku aż po ziemię ognistą. Hiszpańskie i portugalskie wcześniej posiadłości, Angola, Mozambik, już na Wyspy Zielonego Przylądka i tak dalej. No i wreszcie Filipiny, nazwane Filipinami na cześć Filipa II, nazwane tak zostały wtedy, kiedy Filip II się urodził, czy późniejszy Filip II, no wtedy jeszcze, prawda, niemowlak, no i wtedy zostały nazwane Filipinami. Za Karola V, jak wspomniałem, imperium jest również zjednoczone z Austrią, za Filipa II stanowił już oddzielny byt państwowy. I ciekawa rzecz, a mianowicie ciekawa dlatego, że badając hiszpańską myśl polityczną wieku złotego, ten wiek złoty kończymy gdzieś między 1640 a 1650 rokiem. To mniej więcej z końcem wojny 30-letniej w roku 1648 kończy się wiek złoty. No to zobaczymy ciekawą rzecz. Otóż w Hiszpanii w tym czasie mamy rzeczywiście wysyp większych, mniejszych, bardziej i mniej znaczących myślicieli politycznych. I ciekawostka. Wszyscy oni myślą w kategoriach monarchii narodowej, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli państwa narodowego, nie myślą absolutnie w kategorii imperium. Jako przykład klasyczny takiego myślenia w kategoriach państwa narodowego można wskazać Francisco de Vitoria, który został opisany przeze mnie w Imperium Rationis. Tutaj jest cały rozdział właśnie poświęcony Vitorii, który w ogóle nie uznaje idei imperium. To znaczy, jest to myśliciel, który twierdzi, że w stosunkach międzynarodowych nie istnieje imperium. Istnieją tylko poszczególne państwa narodowe i terytorialne, które są między sobą prawnie równe i relacje pomiędzy którymi powinno regulować prawo międzynarodowe. I to jest, był tak radykalny jakby w swojej krytyce idei imperium, że Karol V do jego zwierzchników zakonnych nawet wysłał list, żeby uciszyli, prawda, Wittorię, ponieważ on na swoich wykładach do studentów opowiada jakieś dziwne teorie, że imperium nie istnieje, są tylko suwerenne państwa. Jaki był skutek tego listu, nie udało mi się znaleźć, ale nic nie wskazuje, żeby był wielki, a to wynika po prostu z tego, że Hiszpanie nie chcieli mieć imperium. Nie chcieli mieć imperium do tego stopnia, że odmawiali nazywania Karola V cesarzem. Twierdzili, że w ogóle w Hiszpanii panuje jako król Karol I. Odrzucali nawet pojęcie, żeby zwracać się do niego jego majestat oraz pan, senior, dlatego że twierdzono, że to są w języku hiszpańskim słowa odnoszące się do Boga, a król nie jest Bogiem, a cesarz to właściwie nawet nie jest cesarzem na terenie Hiszpanii. Zresztą sam Karol V musiał, obejmując tron Sacrum Imperium, wydać taką specjalny dokument, że Hiszpania nie podlega cesarzowi i jest państwem suwerennym w stosunku do cesarza. Także tylko pod tym warunkiem Stany Hiszpańskie zgodziły się, aby król Hiszpanii był równocześnie cesarzem, imperatorem świata. Także widać ten duży, bardzo duży opór. On wynikał z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że Hiszpania dopiero co pokonała Maurów po toczącej się 700 lat wojnie z Maurami. No i nie po to pokonała Maurów i wybiła się na swoje własne państwo, żeby teraz się stać częścią jakiegoś imperium światowego. To jest pierwszy powód. Drugi powód, Hiszpanie generalnie postrzegali politykę imperialną Habsburgów nimi rządzących, czyli Karola V, Filipa II i Filipa III, jako politykę, która była prowadzona na koszt Hiszpanii. Kosztem hiszpańskich zasobów podatkowych, kosztem hiszpańskich zasobów demograficznych w postaci poboru rekruta i że władca ich, no, można powiedzieć, trochę no, odpłynął i zamiast zajmować się Hiszpanią, to wydawał te wszystkie zasoby na jakieś wojny, jakieś imperium światowe, na jakieś wojny, prawda, w Rzeszy, wojny gdzieś tam, nie wiem, w Holandii i tak dalej, które to konflikty generalnie Hiszpanów mało interesowały i uznawali oni, że te konflikty są im narzucone przez władców i Hiszpanie nie chcą w nich brać udziału. To zresztą powodowało nie tylko reakcję akcję, bym powiedział, intelektualną, ale również polityczną. Mamy wielkie powstanie tak zwanych komuneros, czyli byśmy dzisiaj powiedzieli mieszczan, przeciwko polityce właśnie fiskalnej, obliczonej na cele imperialne. No i widać to jakby tą skalę poparcia również przez to, że nie pojawiły się żadne wielkie traktaty dotyczące władzy cesarskiej, czy w ogóle władzy uniwersalnej nad światem. Monarchia habsburska doczekała się w okresie wieku złotego zaledwie dwóch traktatów napisanych przez autorów hiszpańskich, dwóch znaczących traktatów, które głosiłyby ideę imperium. Otóż w 1525 roku Miguel de Ulcurun, Bask z pochodzenia, z krainy Basków, czyli z Nawarry, napisał taką książkę pod tytułem, taki bardzo charakterystyczny i dzisiaj się fatalnie kojarzący, Rząd Światowy, gdzie sformułował tezę o zwierzchności cesarza, wtedy jeszcze Karola V, nad całym światem. Następnie za największego z hiszpańskich królów, Filipa II, nie mamy żadnego znaczącego traktatu politycznego, w którym głoszono by ideę imperialną. I za Filipa III dopiero pojawia się praca interesującego nas tutaj Juana de Salazara z roku 1619, Polityka Espaniola, czyli polityka hiszpańska. Zresztą w literaturze hiszpańskiej jest to autor mało omawiany. Jest on głównie omawiany przez autorów zagranicznych, którzy zwracają na jego rolę i którzy opisują politykę Hiszpanii i starają się znaleźć jakiegoś doktrynera, myśliciela politycznego, który by ją uzasadnił. Ja się osobiście spotkałem z tą książką za pośrednictwem takiej pracy Johna Eliota. Akurat w domu mam i czytałem wersję hiszpańską El Conde Duque de Olivares, poświęconej polityce Olivaresa, czyli takiego, no powiedzmy, premiera Imperium Hiszpańskiego za czasów Filipa III. No i autor ten wielokrotnie właśnie wspomina o tym Juanie de Salazarze, o którym literatura hiszpańska, no wiele mu nie poświęcono uwagi, tak to nazwijmy. No i zacząłem sobie szukać i znalazłem tą Politykę Espaniola i tą politykę hiszpańską z 1619 roku będę chciał tutaj przedstawić. Ważna rzecz. Autor. Autor jest szlachcicem pochodzącym z regionu hiszpańskiego, zwanego jako La Rioja. Każdy, kto pija i lubi wina hiszpańskie, zna tą nazwę. Tak, można mu tylko zazdrościć pewnie, że tak powiem, ułatwionego dostępu do miejscowych butelek, prawda, i beczułek z różnymi napojami. Jest to La Rioja, jest to taka znajdująca się pomiędzy Kastylią a krajem Basków, region hiszpański. Salazar pochodził z rodziny arystokratycznej, chociaż z jakiejś tam bardziej drobnej szlachty. Był benedyktynem, wstąpił do zakonu benedyktyńskiego. To zresztą powiem szczerze, w języku hiszpańskim zawsze mnie ten święty Benedykt trochę bawi, dlatego że po hiszpańsku jest to święty Benito, prawda? No i ten Benito kojarzy mi się z zupełnie inną postacią niż z Benedyktem, ale to jest oczywiście zakon benedyktyński. Co ciekawe, miał bardzo szerokie zainteresowania, zarówno religijne, jak i polityczne i, uwaga, wojskowe. Znaczna część polityki hiszpańskiej poświęcona jest problemom wojskowości. Ja się tam na tym problemie nie znam, a szczególnie na organizacji, taktyce wojskowości w wieku XVI-XVII, ale czytałem na ten temat cały artykuł specjalisty, który, no ponieważ u Salazara nie ma przypisów, co czytał, właśnie stwierdzał, że na podstawie lektury, że znał świetnie pracę Niccolo Machiavellego na temat wojskowości. Zresztą była jedyna niezakazana praca miasta przez inkwizycję hiszpańską, bo nie dotyczyło ani polityki, ani moralności, tylko tego, jak się armia organizuje. I autor ten również twierdzi, że na podstawie tego, co napisał, wylicza tam prace różne ze swojej epoki, których prawdopodobnie Salazar znał, i wniosek jest taki, że był świetnie oczytany w literaturze dotyczącej wojskowości, szkolenia armii, prowadzenia bitew, taktyki, budowy umocnień obronnych i tak dalej. Także takie ciekawe jak na benedyktynę i nawet opata klasztoru. Sama polityka Espaniola zresztą powstała w Rzymie, dlatego że Juan de Salazar przez kilka lat w Rzymie mieszkał, gdzie można powiedzieć, reprezentował prawnie interesy swojego zakonu przy papieżu. I tam też powstała ta książka w 1617 roku. Dwa lata później ukazała się z wielką, taką bym powiedział, dedykacją dla króla Filipa III. Filip III odwdzięczył się w ten sposób, że książka dostała jego licencję na publikację, która została na stronie tytułowej, tak bym powiedział, zaznaczona, że za zgodą, prawda, i pochwałą króla ta książka zostaje opublikowana w roku 1619. No i przede wszystkim jest popularna na dworze Filipa III, dlatego że na dworze wtedy tam rządy sprawuje tutaj wspomniany przeze mnie i opisany w tej grubej ponad 900 stronicowej książce Olivares, który głosi ideę federalizacji Imperium Hiszpańskiego, to znaczy przekształcenia Imperium Hiszpańskiego z konfederacji różnych państw połączonych Unią Realną, czyli posiadającą pewne wspólne instytucje w przypadku Kastylii, Aragonii i Nawary, lub też tylko i wyłącznie Unią Personalną z Portugalią, Niderlandami, Mediolanem, Neapolem i tak dalej, i przekształcenia w monarchię federalną, w takie państwo federalne, posiadające wspólną armię, tak zwana Unia Wojskowa, Unia de los Armas, głoszona właśnie przez Olivaresa. I tam rzeczywiście na hiszpańskim dworze książka zrobiła wielką furorę, bo to była wreszcie jakaś praca, która popierała politykę Olivaresa, która w samej Hiszpanii, ta idea imperialna, nie cieszyła się specjalnym zainteresowaniem. Sam zresztą Juan de Salazar jest określany przez badaczy takim mianem espaniolista. Espaniolista jest to coś w rodzaju taki, nie wiem, wszechhiszpan czy panhiszpan, to znaczy zwolennik właśnie Imperium Hiszpańskiego z centralną pozycją Hiszpanii, jako imperialista i zagorzały royalista. Ale co ciekawe, uzasadnienie tego wszystkiego u Salazara nie jest patriotyczne. Jest to uzasadnienie religijne. Dla Salazara Imperium Hiszpańskie jest narzędziem Boga do zbawienia świata. I to jest jedyne uzasadnienie religijne, głęboko prowidencjalne, czyli bardziej po polsku opatrznościowe, że Hiszpania jest narzędziem opatrzności. I książka Salazara, Polityka Hiszpańska, dzieli się jakby na dwie części. Na część pierwszą, która opisuje wielkość i chwałę imperium. Imperium. Tu w ogóle musimy zacząć od samego aparatu pojęciowego. Salazar bardzo często w dziwnym dla nas, Polaków, znaczeniu używa pojęć monarchia i monarcha. Dlatego, że dla nas monarchią jest każdy kraj, który ma na czele króla, a monarcha, no to jest każdy jedynowładca, jeszcze koronowany. Dla Salazara tak nie jest. Salazar twierdzi, że słowo monarchia pochodzi z greki, rządy jednego, czyli oznacza rządy jednego nad światem. A więc to oznacza, że tak naprawdę nad całym światem może być tylko panować jedna monarchia i jeden monarcha. Można powiedzieć, że monarchia jest synonimem panowania światowego, panowania imperialnego na wielkiej przestrzeni, że monarcha to jest taki król królów, jakby to w starożytnej Persji powiedzieli. Także jest to taki hegemoniczny władca świata. Sam zresztą Salazar twierdzi, że pojęcie jest wzięte od Bartolo de Sassoferrato, zwanego często również mianem Bartolusa, prawnika włoskiego z późnego średniowiecza. Nie przekonał mnie, powiem szczerze, dlatego że Bartolus akurat jest zwolennikiem likwidacji imperium na rzecz państw terytorialnych i narodowych. W moim przekonaniu, podobnie jak wspomnianego wcześniej Miguela de Ulcuruna, źródłem takiego pojęcia monarchy i monarchii jest Dante Alighieri, jego książka Monarchia z początku XIV wieku, gdzie tytułowa monarchia jest to cesarstwo, a monarchą jest cesarz. Ale jakbyśmy się nie spierali, skąd jest pojęcie tak rozumiane monarchii, monarchy, to zapamiętajcie Państwo jedną rzecz. Dla Salazara monarchią jest tylko cesarstwo uniwersalne, a monarchą cesarz uniwersalny. Wszyscy pozostali to są królowie, książęta, władcy. O żadnym z nich Salazar nigdy nie napisze, że są monarchami. Następnie w tej części dotyczącej chwały imperium mamy opisane wielkość imperium. Wyliczenie wszystkich estados, czyli państw tworzących imperium. No to jest właśnie Portugalia, Niderlandy, Franche-Comté, Mediola, Neapol, Sycylia, Sardynia, Ameryka Łacińska, Filipiny, no i oczywiście sama Hiszpania właściwa. Mamy cały rozdział poświęcony wyliczeniu tytułów władców hiszpańskich. No nie jest to najciekawszy rozdział, bo to jest z 10 stron i są właściwie tytuły tylko wymienione. Następnie mamy opis wielkości armii hiszpańskiej, cały rozdział wielkości floty hiszpańskiej, cały rozdział na temat bogactw hiszpańskich, gigantycznych dochodów Imperium Hiszpańskiego, szacowanych przez Salazara na 20 milionów dukatów rocznie. No, powiedzmy sobie szczerze, te dochody chyba mniej więcej były na tym poziomie, ale Salazar nie wspomniał, że monarchia jest zadłużona wtedy, kiedy to pisał, na prawie 80 milionów, więc generalnie prawie 4, powiedział, dochody budżetowe do przodu. Monarchia była zadłużona, więc jej bogactwo było bardziej na papierze niż w praktyce. Wreszcie wymienieni, wyliczeni, pochwalni zostają wszyscy hiszpańscy wodzowie, wielki dowódcy, konkwistadorzy, opisane najwspanialsze uniwersytety na czele ze szkołą w Salamance, wymienieni i opisani najwięksi teolodzy hiszpańscy i tak dalej. Zresztą Hiszpania według Salazara jest państwem bardzo, w sensie Hiszpanie są narodem bardzo starym. Pierwszym znanym z nazwiska i z imienia Hiszpanem w historii miał być Trajan, cesarz rzymski, pochodzący właśnie z Iberii. No i się dowiadujemy, że Hiszpanie to jest bardzo stary naród, już walczyli ze starożytnymi Rzymianami, walczyli potem z Maurami, a dziś walczą z Francuzami. No, stwierdzenie, że starożytni Iberowie mają coś wspólnego z Hiszpanią w wieku XVII, no, genetycznie może tak, ale w sensie kulturowym, świadomościowym, językowym oczywiście nie mają żadnego. Ale to bym powiedział, nie jest najciekawsza część Salazara. Najciekawsza jest część dotycząca mistyki imperialnej, która zajmuje kilka rozdziałów w środku, jak i przede wszystkim konkluzję, która jest w moim przekonaniu arcydziełem teologii mistyki imperialnej, jednym z największych, jakie kiedykolwiek napisano w dziejach. Najpierw zacznijmy od prowidencjalizmu, czyli żon opatrznościowości, rządów prowidencji, opatrzności nad światem. Salazar jest święcie przekonany o tym, że Hiszpanie są nowym narodem wybranym w miejsce Izraela. Otóż tłumaczy nam to w ten sposób. W momencie, w którym Jezus Chrystus wcielił się w człowieka i naród żydowski go nie rozpoznał, odrzucił, wybrał Barabasza, w tym momencie, mówi Salazar, przestał być narodem wybranym. I w miejsce narodu, który porzucił swoją misję, odrzucił Zbawiciela, odrzucił Mesjasza, pojawił się nowy naród wybrany, równie stary co oni, stąd właśnie ci Iberowie musieli być uznani za Hiszpanów, a mianowicie pojawili się Hiszpanie jako nowy naród wybrany. I mamy 9 takich, bym powiedział, paraleli, 9 podobieństw pomiędzy Hiszpanią i Izraelem, czyli nowym i starym narodem wybranym. To tak trudno powiedzieć, na ile Izrael jest prefiguracją Hiszpanii, a na ile są to po prostu ta sama symbolika wśród dwóch różnych narodów, występując w różnych epokach. W każdym razie jest to, jak, że tak powiem, nawiązanie jest oczywiste. Otóż starożytny Izrael był w niewoli egipskiej i babilońskiej, a Hiszpanie byli przez 700 lat w niewoli arabskiej, czyli nawiązanie jest oczywiste. Pierwsze z 9. Drugie. Starożytni Żydzi dostali od Boga ziemię Kanaan, ziemię obiecaną. Hiszpanom Bóg obiecał też ziemię obiecaną, to będzie ziemia hiszpańska wyzwolona z panowania Maurów. Czyli cała Hiszpania środkowa i południowa, no bo jak wiemy, przed Maurami tylko i wyłącznie nie padła Asturia i kraj Basków, czyli północne pobrzeża hiszpańskie. Następnie mamy paralele. Samson, wielki wojownik starotestamentowy, no i wielki wojownik hiszpański, walczący o Hiszpanię, a mianowicie Cyd, słynny rycerz. Następnie mamy dwóch wielkich wodzów, po hiszpańsku, co ciekawe, caudillo, tak jak potem się generał Franco sam określał. Mianowicie mamy w starożytnym Izraelu caudillo w postaci Mojżesza, a w Hiszpanii w VIII wieku mamy caudillo w postaci Pelayo, króla Pelayo, tłumaczonego na język polski jako Pelagiusz, który rozpoczął dzieło rekonkwisty, pokonując na początku VIII wieku Maurów w bitwie pod Covadongą, skąd zaczęła się rekonkwista. Następnie mamy wielkiego króla, który stworzył imperium, znaczy imperium, no stworzył silne państwo izraelskie, Dawida, i jego odpowiednik Karol V, cesarz. Następnym odpowiednikiem jest wielki król, świetnie zarządzający państwem, Salomon, i jego hiszpański odpowiednik Filip II. Tenże Salomon zbudował świątynię Salomona. Filip II zbudował świątynię, klasztor i pałac królewski w postaci Eskurialu pod Madrytem. Wreszcie odpowiednikiem monarchii izraelskiej jest Imperium Hiszpańskie. No i wreszcie odpowiednikiem wrogów pobitych przez monarchię Dawidową, wszystkich tam, prawda, plemion okolicznych, są wrogowie państwa Filipa II, gromieni przez niego protestanci i monarchie protestanckie. Pomiędzy Izraelem a Hiszpanią jest jedna różnica zasadnicza, a mianowicie jest to różnica skali. O monarchii Dawida i Salomona nie można powiedzieć, że były to monarchie, w sensie imperia, państwa uniwersalne, z władztwem uniwersalnym. Bóg bowiem z sobie tylko znanego powodu wybrał jako swój naród małe plemię, które nie posiadało potencjału militarnego, ekonomicznego, demograficznego, aby stworzyć monarchię, czyli imperium światowe. Zadaniem Żydów starożytnych było tylko przechowywanie objawienia w postaci monolatrycznej, narodowej, plemiennej religii mówiącej o prawdziwym Bogu. To jest różnica z Hiszpanią, ponieważ tym razem Bóg za nowy naród wybrany swój obrał naród, który tworzy imperium, walczy o panowanie nad światem, czyli Hiszpanów. Stąd też różnica jest taka, że Izrael przechowywał objawienie, nie mając potencjału militarnego i politycznego, aby zanieść się w świat i zjudaizować wszystkie ludy świata. Hiszpania ten potencjał ma i dlatego jest narodem misyjnym, narodem, który chrystianizuje wszystkie ludy ziemi, a w przypadku protestantów dokona w niedługim czasie ich rekatolizacji za pomocą ich podbicia i zmuszenia do wyznawania prawdziwej religii i uznania posłuszeństwa papieżowi w kwestiach wiary. Także to jest ten element prowidencjalny. Ale najciekawsze w książce jest część ostatnia. Ostatni rozdział posiadający tytuł Konkluzja. Konkluzja jest oparta na proroctwie Daniela. Proroctwo Daniela, no nie będę tu szerzej omawiał, ponieważ omawiałam je w jednej ze swoich książek w teologii, w teokracji papieskiej 1073-1378. Tam bardzo dużo mówiłem o proroctwie Daniela, które miało stanowić podstawę doktryny teologii politycznej cesarskiej. Tylko w paru słowach powiem, że proroctwo Daniela mówiło o czterech bestiach, które miały panować nad światem. I czym te cztery bestie były, są, czy mają być, to oczywiście był, no, tym, bym powiedział, teologowie wiele czasu nad tym spędzili. Sam Salazar nie był wybitnym egzegetą biblijnym i w swojej interpretacji oparł się na zupełnie zapomnianej dzisiaj postaci, a mianowicie na hiszpańskim jezuicie, który przez wiele lat wykładał na francuskich uniwersytetach, a mianowicie Juanie Maldonado. Maldonado napisał po łacinie pod koniec życia takie dzieło na temat proroctw biblijnych, czterech wielkich proroctw biblijnych, 100, mniej więcej 70 stron poświęcając proroctwu Daniela. I cóż tam można wyczytać? Mianowicie opierając się zarówno na tradycji katolickiej, głównie ojcach Kościoła, czyli literaturze patrystycznej, jak i na interpretacji wielojęzycznej, bo Maldonado, mimo że jest autorem zapomnianym, był to prawdopodobnie jeden z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Znał biegle, poza oczywiście hiszpańskim i francuskim, bo we Francji pół życia mieszkał, znał biegle łacinę, grekę, hebrajski, chaldejski i arabski, czyli pięć języków martwych. I studiując literaturę zarówno chrześcijańską, jak i niechrześcijańską, nawet rabiniczną, arabską, doszedł do wniosku, że proroctwo Daniela o czterech bestiach wygląda następująco. Cztery bestie opisane przez Daniela są to cztery imperia światowe, cztery monarchie, mówiąc językiem Salazara, a mianowicie Asyria, to jest pierwsza bestia, druga bestia jest to Imperium Persów i Medów, trzecią bestią jest Grecja. Tutaj dowodem, co ciekawe, na greckość jest to, że mowa jest o tym w Grecji, że bestia rozpadnie się na cztery, no i prawda, imperia sukcesyjne tak zwanych diadochów Aleksandra Macedyńskiego właśnie uznał za świadectwo, że chodzi tutaj o Grecję. No i wreszcie o ostatnim imperium, po którym miała nastąpić apokalipsa i koniec świata miał być Rzym. I teraz ciekawe jest to, że kiedy czyta się proroctwo Daniela, tam jest taki zupełnie niezrozumiały fragment. Jest ta czwarta bestia, utożsamiana z Rzymem, i ta bestia ma mieć 10 rogów. Powiem szczerze, że kiedy to czytałem i pisałem zresztą swoją teokrację papieską, nie znając jeszcze tekstu Maldonado, no to te 10 rogów było dla mnie kompletnie niejasne i widziałem, że literatura patrystyczna i średniowieczna, która się z tym zmagała, nie wiedziała, co to jest te 10 rogów. Maldonado sformułował taką teorię, że 10 rogów to jest 10 państw sukcesyjnych ostatniej bestii. Czyli jest to Rzym, który upadł i z którego powstało 10 państw. On tam je wymienia. Frankowie, Wizygoci, prawda, nie wiem, Arabowie i tak dalej. Wymienia te wszystkie 10 państw. I Salazar przyjmuje to rozumowanie i stwierdza, że póki istnieje te 10 rogów, czyli 10 państw sukcesyjnych, to oznacza, że czwarta bestia, Rzym, dalej istnieje. No bo są po niej, że tak powiem, ślady i są sukcesorzy. Zresztą, gdyby ostatnia bestia, czyli Rzym, przestała w ogóle istnieć, no to nastąpiłby zgodnie z proroctwem Daniela koniec świata, a on nie nastąpił. Stąd też teza Salazara, że mamy te 10 rogów państw sukcesyjnych, które w tej chwili toczą zawziętą walkę, kto odbuduje powszechną monarchię, czyli powszechne panowanie imperialne nad świat. I Salazar stwierdza, że w tej chwili walczą o to panowanie dwa rogi, czyli dwa państwa sukcesyjne. Są to Hiszpania i Turcja. Hiszpania i Turcja są, mówi Salazar, spadkobiercami prawowitymi Rzymu. Dlaczego? Rzym miał jakby dwie twarze. To jest wzięte zresztą prawdopodobnie od świętego Augustyna, a mianowicie to państwo Boże i państwo ziemskie. Państwo Boże to jest to, które wierzy w Chrystusa i państwo ziemskie zrodzone z grzechu, można powiedzieć świat bezprawia. Tym państwem Bożym, będącym spadkobiercą Rzymu, jest oczywiście Hiszpania i Imperium Hiszpańskie jako imperium chrześcijańskie, katolickie, ortodoksyjne, które jest ostatnim obrońcą chrześcijaństwa na świecie. I mamy drugą twarz, tak jak rewers i awers, spadkobiercy Cesarstwa Rzymskiego, Turcja. Turcja, mówi Salazar, jest spadkobiercą, ponieważ zdobyła Bizancjum, czyli stolicę wschodniego Cesarstwa Rzymskiego, jak to tak ładnie ujmuje, weszła w buty Konstantynopola. I kiedy weszła w buty Konstantynopola, stała się również prawowitym spadkobiercą Rzymu, tylko tego państwa ziemskiego. To znaczy, jest to imperium pogańskie, tyraniczne, barbarzyńskie, gdzie pali się kościoły i przebudowuje je na meczety, gdzie morduje się milionami chrześcijan, gdzie sprzedaje się chrześcijan milionami w niewolę. Gdzie gwałci się kobiety, trzyma je w haremach i obrzydliwi, prawda, mężczyźni, naprawdę ulegający najniższym instynktom ludzkim, posiadają po kilka żon, w przypadku sułtana nawet po 200 żon, prawda. Także można powiedzieć imperium Goga i Magoga, zresztą sam Salazar używa tego pojęcia, żeby dojść ostatecznie do wniosku, że Turcja jest zapowiedzianym w Apokalipsie świętego Jana antychrystem. Turcja jest panowaniem antychrysta, a samym antychrystem są Osmanowie, dziedzicząc po kolei władzę, taki antychryst, można powiedzieć, dynastyczny, byśmy powiedzieli. I Hiszpania, znaczenie Hiszpanii to jest znaczenie eschatologiczne, od którego zależy historia świata i historia również religii i w ogóle planów Bożych nad światem. Otóż o co chodzi? Gdyby Turcja, która też stworzyła monarchię aspirującą do panowania światowego, pobiła Hiszpanię i zjednoczyła cały świat, to będzie to panowanie antychrysta. A więc to oznacza, że zacznie się zapowiedziana apokalipsa. I Hiszpania jest ostatnim królestwem. Jest, mówiąc językiem Karla Schmidta, katechonem. Sam Suarez nie używa pojęcia katechonu, czyli siły, która ma powstrzymać antychrysta zapowiedzianej przez świętego Pawła w drugim liście do Tesaloniczan, ale to jest katechon. Dlaczego tylko Hiszpania może być katechonem? Dlatego, mówi Salazar, że wszystkie państwa, które do tej pory próbowały stawić czoła Turkom, upadły. Upadła w XIII wieku pod koniec. Upadła Serbia na Kosowym polu, po dwóch wyprawach tureckich upadła Bułgaria. W 1526 roku upadły Węgry pod Mohaczem. Upadła wcześniej krucjata węgiersko francuska, która poniosła klęskę pod Nikopolis, pod bramami Stambułu, czyli Bizancjum. Następnie klęskę poniosła wyprawa polsko-węgierska prowadzona przez Władysława Warneńczyka w 1444 roku pod Warną. Także klęska za klęską. No i jedynym państwem, które nie poniosło porażki, klęski z rąk Turcji, jest ostatnie królestwo. ostatnie imperium, ostatnia monarchia, czyli Hiszpania, największa z hiszpańskich potęg, mówi Salazar, nieskażona herezją, nieskażona protestantyzmem, nieskażona bluźnierstwem, drugi naród wybrany, charakteryzujący się posiadaniem największej armii, największej potęgi czterech kontynentów i najwspanialszych świętych, jak nam tłumaczy. Jest to monarchia Chrystusa, która na naszych oczach niedługo zmierzy się z monarchią Antychrysta, czyli z Turcją. I mamy w konkluzji zarysowaną wizję przyszłości. Dowiadujemy się, że wojna z Turcją nie będzie pierwsza. Najpierw Hiszpania musi pobić wszystkie potęgi protestanckie w Europie. Wszystkie państwa protestanckie zostaną zniszczone, dołączone do monarchii hiszpańskiej i zrekatolicyzowane. I kiedy to się stanie, Hiszpania wystawi wielką armię. Na jej czele będzie szedł, no to jest już typowo mistyczne pojęcie, król lew z dynastii Habsburgów hiszpańskich oczywiście, który pójdzie na tą wyprawę wraz z papieżem, który będzie no, najwyższym kapłanem tej wyprawy. Wyprawa wyląduje w Tunisie i stamtąd drogą lądową, wspomagana przez flotę hiszpańską, będzie szła przez dzisiejszą Libię i dzisiejszy Egipt, aż dojdzie do Jerozolimy. Tam pod Jerozolimą dojdzie do największej bitwy na polach Armagedonu, można by powiedzieć, pomiędzy armią Chrystusa i armią Antychrysta, czyli pomiędzy armią Imperium Hiszpańskiego i Imperium Tureckiego. W bitwie tej oczywiście Hiszpania wygra. Jerozolima zostanie zdobyta, a Hiszpania stworzy monarchię światową, uniwersalną. Zjednoczy cały świat w Chrystusie. I wtedy król Hiszpanii stanie się władcą całego świata. A po jakimś czasie, mówi Salazar, po kilku wiekach panowania królów hiszpańskich otworzą się niebiosa i przyjdzie, zejdzie na ziemię Jezus Chrystus i obejmie bezpośrednie panowanie nad światem, panowanie nad całym globem. I ostatnie słowa książki, a panowanie Jego będzie wieczyste, na wieki wieków. Amen. Tak przedstawia się wizja imperialna, mistyka imperialna Juana de Salazara, która cieszyła się rzeczywiście w Hiszpanii dość dużym wzięciem. Pojawia się pytanie, dlaczego? Co jest jakby źródłem popularności? Rzecz pierwsza. Czytając tą książkę, ona liczy 400 parę stron, zajęło mi to 2 dni, które właściwie spędziłem od rana do wieczora nad tą książką i to nie było na zasadzie takiej, że patrzę, ile mi stron zostało do końca. Książka jest napisana niezwykle żywym, sugestywnym językiem. Jak kiedy się ją czyta, to człowiek nie patrzy, ile zostało, ile stron, tylko co będzie dalej. Autor po prostu, Juan de Salazar, był świetnym pisarzem, piszącym żywo, sugestywnie. To się wspaniale czyta po prostu. Po drugie, cieszyła się olbrzymą popularnością na dworze, dlatego że plany Filipa III i jego kanclerza Olivaresa zmierzały w tym kierunku, to znaczy przekształcenia Imperium Hiszpańskiego w takie państwo federalne ze wspólną armią imperialną. No i tutaj tą ideę zdecydowanie Salazar popierał. Nie był bowiem jakimś hiszpańskim nacjonalistą, myślał w kategoriach imperium, podobnie jak Olivares i partia rządząca na dworze w Madrycie, więc na dworze ta książka uzyskała zdecydowaną przewagę. Książka spotkała się z olbrzymim aplauzem pośród duchowieństwa hiszpańskiego, dlatego że wynikało z niej wprost, że Hiszpania dokona dzieła europejskiej kontrreformacji i zniszczy wszystkich protestantów, podbije ich ziemię, nawróci ich na katolicyzm, a potem poprowadzi do eschatologicznej ostatniej wojny przeciwko Turcji. No i wreszcie, książka, jak twierdzą historycy, cieszyła się dużą popularnością wśród osób czytających w języku hiszpańskim, ale nie orientujących się gdzieś tam, nie wiem, w prawie, nie zastanawiających się nad tym, czy Hiszpania ma być państwem narodowym, czy imperium. Tam była przedstawiona niezwykle sugestywnie wielka wizja Hiszpanii jako narzędzia planu boskiego. I to się bardzo podobało, bym powiedział, no, Hiszpanom, takim bym powiedział, prostym ludziom, którzy zobaczyli jakiś sens w tym całych wszystkich wojnach imperialnych i tak dalej. Stąd to zapewniło tej książce olbrzymią poczytność w swoim czasie. Książka poza tym została napisana, bym powiedział, w ostatnim momencie. Wydana w roku 1619, czyli rok po rozpoczęciu wojny 30-letniej, o panowanie nad Europą. A wtedy panowanie nad Europą jeszcze było panowaniem nad światem. I był to okres, rok, ona została napisana w 1617, czyli przed wybuchem tej wojny, ale została opublikowana w rok po jej wybuchu, kiedy jeszcze przez następne 10 lat armia hiszpańska w czasie wojny 30-letniej idzie od sukcesu do sukcesu i w ogóle Habsburgowi idą od sukcesu do sukcesu. To jest najpierw odparcie ataku Siedmiogrodzian, czyli Węgrów kalwińskich na Wiedeń. Potem nieprawdopodobna triumf armii Habsburgów pod Białą Górą i zniszczenie protestantyzmu w Czechach wraz z całą czeską arystokracją. Następnie armia hiszpańska w tym czasie zdobywa Palatynat, czyli księstwo kalwińskie, jedyne kalwińskie księstwo w Rzeszy, co jest wielkim sukcesem, dlatego że zostaje w ten sposób, no, obok tego Fons Comté umocniona tak zwana droga hiszpańska łącząca Mediolan z Flandrią, z Niderlandami hiszpańskimi. No i wreszcie w koło 1625-27 zostają pobici protestanci Duńczycy, którzy nieopatrznie wdali się w wojnę 30-letnią przeciwko Habsburgom. Sytuacja zmienia się dopiero w roku 1630, kiedy do wojny wejdzie Szwecja, ale to jest dopiero 10-11 lat po ukazaniu się książki Salazara i przez te 10 lat ta głosząca imperializm książka, no, cieszy się dużą popularnością, ponieważ przewiduje pasmo sukcesów hiszpańskich, które wtedy są jak najbardziej sukcesami faktycznymi, prowadzonymi właśnie przez politykę wspomnianego przeze mnie Olivares. I to byłoby, proszę Państwa, jeśli chodzi o Salazara, wszystko i jego wizję imperialną. Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za uwagę. Bardzo proszę również oczywiście za wszystkie wpłaty na numer naszego konta, który się teraz wyświetla i zresztą też jest pod filmem, koniecznie z dopiskiem darowizna na cele statutowe. Można nas również wesprzeć za pomocą Buy Coffee'a, Patronite'u i innych sposobów, które są podane również w opisie filmu i w pierwszym komentarzu. No i oczywiście serdecznie Państwa zapraszam do księgarni naszej, w której są książki, które pokazywałem, między innymi wszystkie moje ostatnie z tego roku, czyli Faszyzmy łacińskie, Imperialna Europa, no i wiążące się książki z dzisiejszym moim tematem wystąpienia, czyli Teokracja papieska, gdzie było dość dużo o katechonie, no i Imperium Rationis, gdzie macie Państwo cały wielki rozdział, jeden o Wittorii, a drugi o hiszpańskim pojęciu racji stanu w wieku złotym. Także to byłoby na dzisiaj tyle. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i spotykamy się na jakimś kolejnym filmie, ale jeszcze nie wiem na jakim. Dziękuję bardzo. Do widzenia.